Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Ewa Dąbska i Magda Jasińska, witamy Państwa i zapraszamy na kolejny nasz magazyn, który dzisiaj w pewnej części będzie poświęcony operze Nowa. Ktoś by mógł powiedzieć, że opera Nowa zaszyła się w sen, no jeszcze chciałoby się powiedzieć zimowy, ale to ani sen, ani zimowy, bowiem wakacje właśnie co się rozpoczęły, a w operze Nowa słychać bardzo głośne remonty. I to jest najlepsza okazja do podsumowania sezonu, który już za nami.
Matko moja mi.
Dyrektor opery Nowa Maciej Figas, nagrodzony, wyróżniony.
Rozgoryczony.
Nie, no niemożliwe.
Żartuję, chociaż prawdę mówiąc liczyliśmy na więcej nagród, a mniej wyróżnień.
Oczywiście poskromić swoje apetyty.
Ale to dlatego one nie wynikają z próżności, pani redaktor, tylko z przekonania, że mamy znakomitych artystów albo tych znakomitych artystów angażujemy. I oczywiście cieszy sukces na przykład Julii Skrzyneckiej za scenografię do Stabat Mater i Harnasiów, ale uważam, że Robert Bondara spokojnie mógłby otrzymać nagrodę za choreografię. No, z drugiej strony powiem, przegrać z Henrykiem Konwińskim, już ikoną nieomalże sztuki baletowej w powojennej Polsce, to też żaden dyshonor. Ale tak jak powiedziałem, apetyt był trochę na więcej. Żałuję, że Tadziusz Lękier nie dostał nagrody, a jedynie wyróżnienie i tak dalej, ale cieszy z kolei nagroda dla najlepszego debiutanta Sławka Kowalewskiego.
A mówimy o muzycznych nagrodach teatralnych imienia Jana Kiepury.
Które wręczane były w Filharmonii Narodowej kilkanaście dni temu.
I 6 wyróżnień, bo nominacje oznaczały wyróżnienia, z czego 2 nagrody.
2 nagrody, 4 wyróżnienia, tak. Tak jak powiedziałem, Julia Skrzynecka za scenografię do Stabat Mater i Harnasiów, a Sławek Kowalewski za najlepszy debiut. Mówimy tutaj o naszym młodym barytonie, który zadebiutował rolą Markiza Pozy w premierze Don Carlosa Verdiego.
A te 4 wyróżnienia dla Tadeusza Szlękiera,
dla Adama Pękalskiego za plakat do Don Carlosa, dla Roberta Bondary za choreografię i Stabat Mater i Harnasiu dla tego spektaklu za właśnie najlepsze przedstawienie.
To są ważne nagrody?
Trudny temat. My żartujemy, że jak dostajemy nagrody, to oczywiście one się robią bardzo ważne, natomiast jak ich nie dostajemy, to wtedy mówimy, to nie jest nic ważnego. Prawda jest taka, że one mają szansę liczyć się na rynku i na pewno zawsze, jak każda nagroda, znajduje sympatię artystów, bo to jest potwierdzenie ich rozwoju, potwierdzenie ich sukcesów. Natomiast gdybyśmy mieli rozmawiać na temat, jak powiększyć ich prestiż, prawda, jak zwiększyć ich prestiż, jak spowodować, żeby bardziej się liczyły, to moglibyśmy tutaj godzinami rozmawiać, w jakim kierunku to powinno pójść.
Chociaż są to jedyne nagrody.
Niestety tak, i wykorzystują jakby tam właśnie rodzynkowość.
No ale będziemy pracować na kolejne nagrody, mówimy, bo się trochę identyfikuję z operą Nowa.
Bardzo dziękuję. Oczywiście, że tak.
I będziemy liczyć na kolejne już w przyszłym roku. Te nagrody są rozdawane co roku. To był dobry sezon dla opery Nowa, pod różnymi względami.
Myślę, że tak. Ja zawsze nie lubię takich podsumowań. Tak, cieszymy się i z Szymanowskiego, i z kolejnej premiery Roberta Bondary, o którym na pewno będzie coraz głośniej. Cieszymy się również z Wesela Figara, który zainaugurował 24. Bydgoski Festiwal Operowy.
i z Wojciecha Adamczyka, który wyreżyserował.
Wyreżyserował, tak, a Marcin Sępoliński sprawował kierownictwo muzyczne, przypomnę. I oczywiście cieszymy się też, że udało się wydać pierwszą z zapowiadanych płyt DVD, czyli Rusałkę Dworzaka, i która, mam nadzieję, nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.
Mówiąc, że to był dobry sezon i że rokuje on na kolejny, miałam na myśli również środki finansowe, które otrzymała, pozyskała Opera Nowa, niebagatelne, bo to 13,5 miliona.
Tak, tu mówimy zarówno o środkach inwestycyjnych, tak jak pani redaktor zauważyła, 13,5 miliona na modernizację opery to na pewno olbrzymi sukces, ale też wielki stres dla naszych pracowników, bo jak się państwo domyślają, wydatkowanie środków unijnych do łatwych nie należy. Ale zrobimy wszystko, żeby te prace przebiegały zgodnie z planem i żeby żadne perturbacje się tutaj nie wkradły. Ale też warto wspomnieć o 600 tysiącach złotych, czyli zwiększonej dotacji marszałka na ten rok, która umożliwiła po raz pierwszy od dobrych kilku lat, od 7 bodajże, poprawić trochę sytuację finansową naszych pracowników.
Dostajecie państwo na sezon te dotacje, czy na rok?
Na rok.
Kalendarzowy.
Na rok. Na rok.
Jest szansa, że ta dotacja się utrzyma w przyszłym roku?
No mamy nadzieję, że tak, oczywiście, nie wyobrażam sobie innej sytuacji, bo trudno, żebyśmy później zabierali po roku pieniądze pracownikom. Ja myślę, że marszałek również ma dokładnie taką intencję.
No i dlatego, że mamy dodatkowe środki, te 13,5 miliona złotych, w tej chwili słychać odgłosy remontów w operze.
Oj tak, dosłownie nazajutrz po ostatnim koncercie, bo przypomnę, że kończyliśmy sezon powtarzając koncert jubileuszowy, który zorganizowaliśmy jesienią ubiegłego roku z okazji 60-lecia Teatru Operowego w Bydgoszczy. Ten koncert tak podobał się publiczności, że postanowiliśmy na zakończenie tego jubileuszowego sezonu go powtórzyć dwukrotnie. I dosłownie nazajutrz po tym ostatnim koncercie już udostępniliśmy zaplecze sceny firmom budowlanym. Wiem, że sporo sensacji wywołało odsłonięcie ścian w tymże magazynie dekoracji wysokich, bo one ujawniły, jak niektórzy mówią, freski. Freski, które pamiętają słynny bal tysiąclecia, czyli jedyny, który zorganizowaliśmy na przełomie tysiąclecia. To był Sylwester 1999. Pamiętna sceneria i właśnie magazyn dekoracji wysokich, który wówczas pełnił rolę sali jadalnej.
I te freski, co prawda, nie zaliczają się do zabytku, więc nie zostaną odrestaurowane.
Kto wie, może za 100 lat, może konserwator zabytków się tym zainteresuje.
Ale w tej chwili zdarta jest podłoga.
Tak, bo to głównie o podłogę chodziło. Otóż te deski wskutek działania różnych impregnatów, a także coraz bardziej skomplikowanej scenografii operowej, która robiła się coraz cięższa, te konstrukcje coraz większe, no uległa w znacznej mierze zniszczeniu i groziła wypadkami. Na przykład trzeciego aktu Barona Cygańskiego, czyli potężnej konstrukcji stalowej, która umożliwiała takie zagospodarowanie sceny, że praktycznie cały chór rozstawiony był na takich gigantycznych schodach. Ta konstrukcja była na tyle ciężka, że jej koła łamały deski i zapadały się w podłodze. No, o wypadek wówczas nie trudno, więc przystępujemy do wymiany tych desek, a w przyszłym roku, jako drugą część tych prac, zostanie wymieniona podłoga sceniczna, która też już pozostawia wiele do życzenia, o czym chyba najlepiej wie zespół baletowy, bo oni czasami z trwogą wychodzą już na spektakle baletowe i wiedzą, w których miejsc należy unikać, gdyż tam pojawiają się już różnego rodzaju wżery, dziury i krótko mówiąc można sobie zrobić krzywdę.
Ein Bösewicht!
uda się w ciągu 2 miesięcy wakacyjnych wymienić tę podłogę w przyszłym roku?
Takie jest założenie i myślę, że jest duża szansa. Tak chcemy w ogóle wszystkie te prace zorganizować, żeby publiczność tego w żaden sposób nie odczuła.
Przyjechały już instrumenty nowe?
Częściowo tak. Mamy już pianina Yamahy, fortepiany 2 Yamahy.
Jak brzmią? Czy ktoś już je wypróbowywał?
Oczywiście, że tak. Fortepiany bardzo dobrze. Pianina odbyły długą podróż i muszą się zaaklimatyzować nie tylko w Operze Nowa, ale wręcz w Europie. Ale na pewno są to znakomite modele i jestem przekonany, że będą spełniać swoje zadanie. Jak było do tej pory, najlepiej świadczy fakt, że kilka pianin bezdyskusyjnie zostało uznanych za takie, które mogą być jedynie zezłomowane. Więc proszę sobie wyobrazić, no, jakie problemy do tej pory mieliśmy. Mam nadzieję, że one się skończą. Dotarły też niektóre instrumenty dęte nowe, dotarła czelesta, dotarł klawesyn. To dopiero pierwsza część. Przypomnę, że czekamy również, ale to już trochę później, na koncertowe Steinwaye, czyli duży koncertowy fortepian, który wreszcie będzie wyposażeniem sceny głównej i mniejszy sali kameralnej.
A jakich instrumentów nie kupujecie? Bo muszą mieć instrumentaliści swoje.
No głównie smyczkowych oczywiście, jak się Państwo domyślają, chociaż wśród zakupów jest koncertowa wiolonczela, ale to wyjątek. Na ogół instrumenty smyczkowe muzycy mają własne i opera nie musi jakby dbać o zakup nowych.
W tej chwili rozpoczęły się wakacje, trwają remonty i kiedy wracacie do pracy?
Wracamy tradycyjnie pod koniec sierpnia. Oczywiście najpierw takich kilkanaście dni rozruchowych, a już na początku września pierwsze spektakle Zemsty nietoperza i pierwsze kongresy też. I ta zemsta też jest konsekwencją takich, a nie innych zamówień ze strony kongresów.
Myślałam, że kongresy to zemsta.
Nie. Kongresy, już nie pamiętam dokładnie, jakiej dziedziny nauk medycznych one dotyczą, ale bardzo się cieszę, że te kongresy medyczne właśnie tak trwale związały się z Operą Nową i mam nadzieję, że medycy znakomicie się u nas czują. Później Jasi Małgosia i już ostre przygotowania do Falstaffa Verdiego, czyli premiery jesiennej. Premiery niezwykłej, nie tylko dlatego, że przygotowujemy ostatnią operę Giuseppe Verdiego, trochę odmienną od wcześniejszych. Proszę się nie spodziewać, że to będzie Traviata bis, czy Rigoletto, lub Troubadour bis. Falstaff jest, podobnie jak wcześniejsze Otello, no zupełnie inny, ale ci, którzy kochają dzieła mistrza, na pewno będą usatysfakcjonowani. A dla nas największą frajdą i na pewno dla publiczności największą ciekawostką będzie fakt, że przygotowywać tę premierę będzie, no mogę myślę to zdradzić, obchodzący w tym roku 80. urodziny Nestor polskich reżyserów Maciej Prus. Ten, który przygotował już u nas Potępienie Fausta, Berlioza i wcześniej Cyganerię. Nie będę ukrywać, że jestem z tego faktu dumny, że pan Maciej właśnie z Operą Nowa związał te ostatnie lata swojej działalności. Oczywiście nie tylko z nami, ale to miło słyszeć, że próby lub plany swoje dzieli między sceną Teatru Narodowego w Warszawie a Operą Nowa w Bydgoszczy, którą myślę szczerze polubił.
Czyli wcześniej Potępienie Fausta, a teraz Falstaff. I już z tego co wiem, soliści Opery Nowa rozczytują swoje partie, bo muszą być przygotowani pewnie.
Tak, ponieważ pan Maciej bardzo wcześnie zaczyna pracę, bardzo lubi w każdym razie zaczynać wcześnie pracę. Trochę się obawiamy, czy soliści zdołają muzycznie w tak krótkim czasie się przygotować, ale bądźmy dobrej myśli. Dodam jeszcze, że nie było łatwo dobrać solistów do tej właśnie inscenizacji, ponieważ pan Maciej no, stawia dość niezwykłe wymagania solistom, także wiekowe, więc stąd wynika to, że dosyć późno ta obsada została skompletowana.
No to znaczy, że ten PESEL musi być...
Ten PESEL jest nietypowy dla wcześniejszych Falstaffów, ponieważ tak się przyjęło, że Falstaff to jest stary, gruby bohater, mówiąc w dużym skrócie. Natomiast pan Maciej ma zupełnie inny pogląd na sprawę i chce zupełnie inaczej zaprezentować jakby myśl i Szekspira, bo to jest przecież na podstawie Szekspira i Verdiego, i wymyślił sobie znacznie młodszego bohatera, całkiem do rzeczy, prawda? Jeżeli powiem, że wymarzył sobie Łukasza Golińskiego, naszego barytona, jako twórcę głównej roli, to ci, którzy znają z Państwa Łukasza, to mogą się domyślać, jak wyglądać będzie Falstaff. Na pewno nie tak jak bardzo często na ikonografii, czyli tłusty i mocno podstarzały.
Ilu Falstaffów będzie przygotowywać tę partię?
Myślę, że trzech tradycyjnie. My dbamy o to, żeby było ich trzech. Na razie pewnie jesteśmy dwóch. Zobaczymy. Nad trzecim trwają rozmowy.
Są jakieś rozstania?
Rozstania są jak zwykle w teatrze operowym. Są też powitania. Oczywiście pożegnaliśmy na przykład Różę Woźniak, skrzypaczkę, która w Operze Nowa spędziła blisko 35 lat. Także łzy się lały z obu stron. Żegnamy również niektórych solistów. Trochę z żalem, bo na przykład z Tadziem Szlenkierem bardzo się związaliśmy. Ale proszę nie myśleć, że Tadeusz Szlenkier nie będzie już występował w Operze Nowa. Po prostu ze względów rodzinnych przeniósł się bliżej Warszawy.
On o tym mówił zresztą niedawno na naszej antenie, ale cały czas mówi mój teatr, moja opera i że widzowie tego nie odczują.
Też jesteśmy takiego zdania i bardzo się cieszę, nie słyszałem tego wywiadu, ale bardzo się cieszę, że Tadeusz tak o nas mówi. Myślę, że jest emocjonalnie z nami bardzo związany i to, że nie będzie już etatowym pracownikiem, a jedynie gościnnym solistą, nie zmieni w żaden sposób częstotliwości jego występów na scenie Opery Nowa.
Już też odchodzą Wiktoria Batutina i Paweł Tolstoj.
Tolstoj, tak, którzy po kilkunastu chyba latach przenoszą się do Szczecina, ale podobnie jak w przypadku Tadzia Szlenkiera, myślę, że będą ich państwo często oglądać na naszej scenie. No i taka jest kolej rzeczy. Trudno oczekiwać, żeby powróciły te czasy już niestety nie powrócą, kiedy solista rozpoczynał pracę w teatrze i praktycznie do emerytury tylko w tym teatrze występował. Dzisiaj wszyscy, wiadomo, świat się zmniejszył i wszyscy szukają swoich sił w innych ośrodkach i z kolei jest też dobra tego strona, bo zwalniają się etaty i możemy pozyskiwać bardzo zdolną młodzież, czego przykładem jest chociażby Sławek Kowalewski czy Janusz Żak, soliści pozyskani w ubiegłym roku.
Thank you.
I pozostajecie przy dwóch premierach w sezonie.
Tak, ale szczerze mówiąc nie odczuwam jakby potrzeby dodatkowej trzeciej, jeżeli już, to bardziej na scenie kameralnej, bo Magiczne Zabawki doskonale uwidoczniły jakby głód tego typu spektakli. Przypomnę, że one zostały wyprodukowane dzięki środkom unijnym, ale gramy już je w tej chwili no, z naszej dotacji, czyli krótko mówiąc, wykonujemy dodatkowe spektakle, których ani ministerstwo, ani marszałek jakby nie przewidywali, a popyt na nie jest ogromny. Ja do dzisiaj otrzymuję telefony przed Magicznymi Zabawkami od moich znajomych skarżących się, że nie ma już biletów, a ich dziecko marzy o tym, żeby ten spektakl zobaczyć albo ponownie zobaczyć. Zresztą zdradzę Państwu, że wystąpiłem do ministerstwa o zwiększenie kwoty współprowadzenia z przeznaczeniem na 10 dodatkowych spektakli rocznie. Krótko mówiąc, możemy się pochwalić taką frekwencją publiczności, taką stałą i wypełnioną widownią, że stać nas na granie już większej ilości spektakli i chciałbym ten udany okres w historii opery wykorzystać.
A nie myślicie Państwo, jak oprócz Magicznych Zabawek ożywić salę kameralną?
Oczywiście, że tak. Znaczy tych, już pomijając różnego rodzaju koncerty, które moglibyśmy tam organizować. Ja w zespole mam osoby, mam muzyków, którzy wręcz palą się do tego, żeby tę salę na różnego rodzaju koncerty kameralne wykorzystać. A tak jak powiedziałem, zabawki pokazują najlepiej, jak ta sala mogłaby żyć. Oczywiście jej mankamentem jest mała widownia. 189 miejsc czyni każdy spektakl, może nie powiem nieopłacalnym, ale w każdym razie no, mocno deficytowym od strony finansowej. W związku z czym marzymy o tej sali, o której mówi się w przypadku czwartego kręgu, czyli takiej na 500 miejsc. Wówczas to zupełnie inaczej wyglądałaby opłacalność takich kameralnych przedstawień.
A ten czwarty krąg to jest jaka perspektywa?
A ten czwarty krąg nabiera coraz bardziej rumieńców. Praktycznie jesteśmy ciągle w kontakcie i z projektantami, którzy przedstawili już koncepcję czwartego kręgu. Plan funkcjonalno-użytkowy jest na ukończeniu, tak zwany PFU. Jesteśmy po spotkaniu z zarządem województwa, z marszałkiem Całbeckim. Wiemy, w jakim kierunku powinny iść dalsze nasze działania, jakie dokumenty powinniśmy uzupełnić. No i przy tym poparciu, które mamy ze strony miasta, ze strony prezydenta Bruskiego, myślę, że jest duża szansa, że ten czwarty krąg zostanie zrealizowany.
Kiedy?
A kiedy się rozpocznie? Myślę, że już jesienią zrobi się wokół tej idei dużo znacznie cieplej.
A kiedy może zostać oddany?
Oddany? Myślę, że możemy mówić o roku 2020.
No to będziemy trzymać pana dyrektora za słowo.
Tylko przypomnę, że nie wszystko ode mnie zależy. Głównie od tych, którzy dysponują środkami finansowymi.
Dobrze,
ale
pan to dodał.
Tak, proszę trzymać mnie za słowo, że 20 jest rokiem realnym oddania czwartego kręgu.
Dyrektor Opery Nowa Maciej Figas, miłych wakacji.
Wzajemnie, dziękuję bardzo.
Naszym gościem był dyrektor Opery Nowa, Maciej Figas, a towarzyszyły nam dźwięki z koncertu jubileuszowego, bo również Opera Nowa kończy jubileusz 60-lecia istnienia. To teraz przypomnę Państwu spotkanie z Pawłem Kowalskim. Okazja, właściwie każda okazja jest dobra. Paweł Kowalski przed kilkoma dniami obchodził swoje kolejne urodziny. Jest to postać niezwykła, bo jak na pianistę ma bardzo szeroki repertuar i nie boi się uczyć kolejnych utworów. Paweł Kowalski przed rokiem odwiedził Lubostroń. To było jego pierwsze spotkanie z tym obiektem pałacowo-parkowym, ale jak przystało na artystę, zanim przyjechał do Lubostronia, to trochę o tym miejscu poczytał. Po raz pierwszy w Lubostroniu jesteś?
Tak jest.
I jakie wrażenia?
Bardzo pozytywne. Natomiast ja czytałem o Lubostroniu już i to kilka lat temu. Także nie przyjechałem kompletnie zaskoczony, tylko bardzo ucieszyłem się z zaproszenia na festiwal i mam bardzo mało czasu niestety na zwiedzanie całego kompleksu, ale cieszę się każdą chwilą spędzoną tutaj.
Już próbowałeś fortepian?
Tak, już spędziłem sporo czasu przy fortepianie, a jednocześnie w taki sposób, żeby nie naruszyć strojenia dokonanego do koncertu wieczornego. Fortepian jest znakomity, jest praktycznie nowy, to jest nowy Steinway B w takiej bardzo pełnej pogłosu marmurowej sali, przypominającej kaplice, bo takie kaplice były właśnie w pałacach barokowych. W Wiedniu ten pałac swoim wyglądem nieco takowe przypomina. I program jest identyczny jak program, który za tydzień gram na Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach. 5 kompozytorów, Mozart, Chopin, Händel, Cezar, Franck i na koniec zgodnie z nazwą festiwalu Sonata Księżycowa Beethovena.
To jest bardzo obszerny program i to wcale nie będzie przygrywka przed Dusznikami, bo każdy z tych recitali twoich jest inny.
To prawda, nigdy nie gra się dwa razy tak samo. Mój idol Władimir Horowitz, który grywał tą sonatę KV 330 Mozarta, niektóre mazurki Chopina, które będę grał również. Nie ma takiego nagrania, które byłoby identyczne z dwóch różnych sal tego samego utworu. Właściwie zawsze koncert inspirowany przez publiczność, przez okoliczności, przez architekturę. Każdy koncert jest inny. Na tym polega cała radość, więc tak jak powiedziałaś, nie będzie to przygrywka przed Dusznikami, tylko równie ważny, mam nadzieję, że piękny wieczór. O sonacie Mozarta powiedziałem. Horowitz jest jedną z tych postaci, która spowodowała, że zakochałem się w muzyce Mozarta już dość dawno temu i do tej pory zagrałem 11 koncertów fortepianowych, sporo sonat fortepianowych, kwintet na fortepianie, instrumenty dente i jakieś sonaty ze skrzypcami. Mozart pozostaje do dziś jednym z moich absolutnych faworytów. Każdą okazję wykonywania muzyki Mozarta, czy to z orkiestrą, czy solowo, wykorzystuje z wielką radością. Chopin będzie bardzo różnorodny, bo zaczynamy od Nocturna F-moll op. 55, później 5 preludiów, 5 mazurków i scherzo bemol, jeden tak z najbardziej dramatycznych utworów, jakie Chopin napisał. Te preludia i mazurki starałem się tak wybrać, żeby były bardzo różnorodne. W drugiej części zagram transkrypcję. Ja lubię grać w ogóle transkrypcję. I to jest transkrypcja menueta Händla autorstwa Wilhelma Kempfa, znanego niemieckiego pianisty. Ja sporo transkrypcji grywam. Następny utwór to jest również transkrypcja, również bardzo fascynująca, ponieważ rozmawiamy w polskim radio, to utwór dlatego jest dla mnie ciekawy poza sferą muzyczną, czyli Cezar Franck, preludium, fuga i wariacja H-moll op. 18, transkrypcja Haralda Bauera, angielskiego pianisty. I to jest ostatnia audycja Jana Webera.
Mówiłeś o transkrypcjach, że bardzo lubisz grywać transkrypcje. Co takiego odnajdujesz w transkrypcjach? Czy świeżość danego utworu, czy inne spojrzenie, narodzenie na nowo?
Inne spojrzenie, dlatego że to są utwory, jak sama nazwa wskazuje, napisane na inne instrumenty. W związku z czym są transkrypcja, czyli przełożenie na fortepian. Ciekawość polega na tym, żeby wyobrażenie sobie jednocześnie instrumentu, na który, czy to jest klawesyn, ale przede wszystkim organy, na który utwór był ten napisany, i próbowanie wyrażenia na fortepianów bardziej dźwięku organów niż samego fortepianu. Próbował to bardzo pozytywnym skutkiem moim zdaniem i zarówno Franciszek Liszt, jak i Ferruccio Busoni, Wilhelm Kempf, Harald Bauer, wielu Max Reger, wielu różnych i pianistów, wirtuozów i kompozytorów. I warto do tego sięgać. Moim zdaniem po takim okresie puryzmu muzycznego, czyli którego no tak najbardziej eksponowanym wyznawcą, przedstawicielem, zresztą fenomenalnym pianistą był Glenn Gould. Ale wracamy do pewnego rodzaju różnorodności wykonań. Czyli, że nie jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na nagranie urtekstów. Nie chodzi nawet o urteksty. Ja jestem, jeśli wolno w ogóle takie, może to za skomplikowane, ale jestem przeciwnikiem grania na instrumentach historycznych. Moda jest ogromna i jest to biznes również. W Polsce też jest to forsowane na niektórych festiwalach, nie będę ich tu wymieniał. Również takich poświęconych muzyce fortepianowej. Skontrowałbym to tak, że gdyby dzisiaj Bach, Händel, ale przede wszystkim Beethoven i Chopin, którzy całe życie poszukiwali nowych instrumentów, właściwie dusili producentów fortepianów, interesowali się wynalazkami, nowymi możliwościami repetycji, dźwięku fortepianu. Gdyby mieli wybór między Pleyelem, Erardem, a dzisiejszym Steinwayem, czy innymi markami, które dzisiaj produkują znakomite instrumenty koncertowe, nie zastanawialiby się ani chwili. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. To nie ma dokładnie nic wspólnego z transkrypcjami, ale transkrypcje jakby odciągają nas od tego, od tej próby na przykład wykonywania wszystkich utworów fortepianowych Bachali tylko na klawesynie. To jest moim zdaniem absurdalne. Witold Lutosławski, który wiele lat nie żyje, ale można to zacytować, powiedział w prywatnej rozmowie, że klawesyn to jest brzęczek. Ja mówię nie po to, żeby obrazić klawesynistów, są wśród nich znakomici artyści, wspaniali muzycy, ale chodzi o pewien postęp w muzyce. Fortepian jest w jakimś sensie następcą, jednym z kolejnych następców klawesynu. W związku z czym cofanie całej literatury muzycznej do czasu, kiedy została napisana, w sensie wykonawstwa na takichże instrumentach, czyli na Pleyelach, Erardach z czasów Chopina, moim zdaniem nie ma sensu. Dlatego transkrypcje są ciekawą formą jakby prezentacji muzyki z czasów baroku na dzisiejszych instrumentach koncertowych i tak zostały pomyślane. Te transkrypcje, które ja gram, wcale nie zmieniają nut. Nie chodzi o dodawanie jakichś niepotrzebnych rzeczy, których Bach na przykład nie napisał. Chodzi o próbę przeniesienia ich na współczesny fortepian i tak ja je traktuję.
Zejdźmy z tego tematu, bo robi się niebezpiecznie. Tym bardziej, że w Bydgoszczy jest bardzo wielu znakomitych klawesynistów. Chciałabym spytać jeszcze o dole i niedole pianisty współczesnego, który są wakacje. Dla ciebie te wakacje są bardzo pracowite. Zresztą każde wakacje są takim czasem pracowitym. Dla ciebie chyba w ogóle nie ma czasu na wakacje. Mam takie wrażenie, że odpoczywasz pracując.
Tak, pobyt w Lubostroniu jest urlopem. I teraz, czy mówię prawdę, czy żartuję? Nie, mówię tylko prawdę, dlatego że właściwie całe przygotowanie do tego koncertu, bardzo, bardzo dokładne, uwierz mi, miało miejsce u mnie w Warszawie. Tutaj poza wypróbowaniem instrumentu, przyzwyczajeniem się do niego, co trwa około godziny, ale nie dłużej, bo nie niszczymy tego stroju, tak jak powiedziałem chwilę temu. Właściwie jedynym mankiem tego pobytu jest jego krótkotrwałość, to, że jutro o 7 rano będę musiał stąd wyjechać, ponieważ w niedzielę mam kolejny koncert, a później w sobotę następny i muszę między nimi ćwiczyć. Także, ale sam pobyt tutaj jest właściwie przyjemnością. Natomiast rzeczywiście wpadłem w coś takiego, co można nazwać łagodnym pracoholizmem. Rzeczy, które wydarzyły się od września, kiedy rozmawialiśmy poprzednim razem, a wydarzyło się sporo, za największe osiągnięcie, ale naprawdę za duże osiągnięcie, uważam wykonanie takiego utworu Aleksandra Skriabina na fortepian, orkiestrę i chór. Poemat Ognia, Prometeusz, op. 60. Wykonałem go 16 czerwca na zakończenie sezonu Filharmonii Szczecińskiej, w Nowej Filharmonii Szczecińskiej wraz ze znakomitą dyrygentką Ewą Strusińską i byłem pierwszym człowiekiem na świecie, który zagrał partię fortepianu na pamięć. Pracowałem nad tym 5 miesięcy, grając oczywiście różne inne rzeczy w międzyczasie. Koncerty Chopina, na przykład z Filharmonią Katarską w Doha. Filharmonia Katarska w Doha składa się z najlepszych europejskich młodych muzyków, którzy tworzą wspaniałą, wysokiej klasy orkiestrę symfoniczną. Ale grałem też koncert Mozarta tu niedaleko w Poznaniu z Reinhardem Goeblem, jednym z najbardziej znanych interpretatorów muzyki dawnej, założycielem słynnej orkiestry barokowej Musica Antiqua Köln. Graliśmy wspólnie koncert fortepianowy numer 21 C-dur KV 467 Mozarta i była to ogromna przyjemność. Ogromna. Także sporo koncertów z orkiestrami, kwintety Brahmsa i Zaremskiego z Mekore String Quartet, bardzo dobry młody kwartet, z którym będziemy grać niedługo znowu. Jak skończą się duszniki, to ja sobie fundnę krótki urlop i później we wrześniu mam chyba 7 koncertów. Za bardzo ciekawe wydarzenie uważam festiwal w Antoninie, festiwal Chopin w Barwach Jesieni, którego będę artystą rezydentem. Otwieram ten festiwal wraz z Szymonem Neringiem. Szymon gra koncert Amol Chopina, ja gram koncert Amol Paderewskiego. 2 dni później gram kwintet Zaremskiego i fantazje na tematy polskie w pałacu w Antoninie z Mecore String Quartet i podczas koncertu Nocturne półgodzinny mini recital utworów Chopina.
W ogóle ta droga, już nie mam na myśli przemierzania samochodem czy też pociągiem z miejsca do miejsca, ale w ogóle droga artysty, artystyczna droga jest fascynująca, prawda? Twoja praca jest fascynująca i do tego jeszcze ci za to płacą.
Święte słowa, ale nie mówisz tego dlatego, żeby płacili mi mniej. Jeżeli ja przyznam teraz, że mi to sprawia taką przyjemność, to...
Za dobrze wykonaną pracę należy się dobra zapłata.
Rzeczywiście sprawia mi przyjemność, mam nadzieję, że to słychać. Domagam się tego od siebie, ale również od publiczności. Znaczy staram się być w takiej formie wobec publiczności, żeby było to słychać. Że sprawia mi to przyjemność, że dołożyłem wszelkich, a być może więcej niż wszelkich starań, żeby każdy możliwy detal, na który mam wpływ podczas konkursu, podczas koncertu, obojętnie czy to jest koncert w Pałacu Filharmonii, czy na wolnym powietrzu, na przykład w łazienkach, albo grałem niedawno na ulicy na krakowskim przedmieściu, 200 metrów od swojego mieszkania, vis-a-vis Pałacu Prezydenckiego przed Kordegardą, zamykałem taki 6-7 godzinny swoim recitalem maraton muzyczny z okazji 75. rocznicy śmierci Paderewskiego. Grałem tam utwory solowe Paderewskiego, Chopina, ale również koncert fortepianowy bez orkiestry. Powiedziałem ludziom, że jest to tak ciekawe, że to jest najlepszy utwór na fortepianie i orkiestrę między Polski, między utworami Chopina a czwartą symfonią Szymanowskiego, że mimo tego, że nie da się wszystkiego zagrać jednocześnie na fortepianie i całej partii orkiestry, to powinni tego posłuchać. I to się powiodło. Powtórzymy to znowu we wrześniu w innym miejscu Warszawy, po drugiej stronie Wisły. Natomiast rzeczywiście ten Skrabin zrobił na mnie ogromne wrażenie, o którym ci opowiadałem minutę temu i cieszę się, że będą ponowne wykonania. Będę namawiał nasze orkiestry, mówię nasze, bo jestem tutaj, czuję się, powiedziałem to kiedyś dyrektor Hallendarskiej, że czuję się w Filharmonii Pomorskiej jak kot domowy. Tam był kot, który mieszkał w tym budynku, także i Toruń, i Bydgoszcz. Mam nadzieję, że właśnie ten Skrabin mi się wydaje ciekawym pomysłem, dlatego że to jest zupełnie rewolucyjny utwór i pod względem muzycznym, ale również pianistycznym z 1911 roku i wykonuje się go razem z pokazem kolorów. Skrabin, podobnie jak niektórzy kompozytorzy, ale i malarze, łączył tonacje muzyczne z kolorami. I więc powinien siedzieć człowiek z partyturą i wskazywać aranżerowi świateł, który w Szczecinie był znakomity, w jaką tonację udajemy się w konkretnym miejscu partytury. Oczywiście zrobić to tak, żeby nie oślepić wykonawców i nie przykryć kolorami, nie przykryć tym pokazem warstwy muzycznej, która jest jednak podstawowa. Ale efekt końcowy, jeśli się powiedzie, w Szczecinie się powiódł. Jest moim zdaniem rewelacyjny. Mieliśmy taki dym zrobiony przez straż pożarną, jak na koncertach historycznych zespołów rockowych. W połączeniu z tymi kolorami i z Orkiestrą Filharmonii Szczecińskiej naprawdę w wysokiej formie będę ten wieczór wspominał, ale myślę, że do kolejnego wykonania będą następne w tym sezonie, który nadchodzi.
Ja sobie życzę takie wykonanie w naszym regionie, w Bydgoszczy, bądź też w Toruniu.
Kto wie? Zobaczymy.
Bardzo Ci dziękuję.
Ja dziękuję uprzejmie.
Spotkanie z Pawłem Kowalskim, pianistą. Mam nadzieję, że już niedługo się spotkamy ponownie. W każdym razie na to bardzo liczę. A teraz nowość płytowa. Płyta Joanny Trzeciak, wydana przez wydawnictwo Dux. Joanna Trzeciak to pianistka urodzona w Krakowie. Jak czytamy, spędziła młodość w kraju, gdzie pogoń za dobrami materialnymi nie była sprawą pierwszoplanową. Gdzie być było ważniejsze niż mieć. Majątek można stracić, natomiast wiedza i mądrość są niezniszczalne. Urodzona w rodzinie historyków, farmaceutów i prawników, zauważona jako mała dziewczynka przez nauczycielkę rytmiki, szybko odkryła świat muzyki i studiowała z największą pasją. Najpierw ukończyła liceum muzyczne w Krakowie, a potem wyższą szkołę muzyczną w Warszawie w klasie profesora Jana Ekiera. Po uzyskaniu dyplomu wyjechała na stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki do konserwatorium imienia Piotra Czajkowskiego w Moskwie. Można powiedzieć, że ówczesnej Mekki dla młodych pianistów. Tam studiowała u wybitnego pianisty i pedagoga Lwa Wlasenko. Jednak w późniejszych latach wielką rolę w kształtowaniu artystycznej sylwetki Joanny Trzeciak miała wieloletnia przyjaźń i współpraca z profesor Iriną Rumiancewą. Płyta jest monograficzna, poświęcona w całości Ludwikowi van Beethovenowi, a na płycie 6 wariacji F-dur na temat własny, opus 34, a także 2 sonaty, numer 30, E-dur, opus 109 i sonata numer 8, C-moll, opus 13, patetyczna. Wybrałam sonatę E-dur, opus 109, która należy do cyklu sonat, które powstały w latach 1820-1822, w ostatniej dojrzałej fazie twórczości kompozytora. Sonata składa się z 3 części. Pierwsza z nich, Vivace Manon Troppo, Adagio Expressivo, zbudowana jest na planie Allegra sonatowego. Następne części to Prestissimo i Andante Molto Cantabile. Przed Państwem sonata numer 30, E-dur, opus 109 Ludwika van Beethovena, a gra Joanna Trzeciak.